Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 6 kwietnia. Wydaje się, że wojna w Ukrainie nie wpływa na partyjne sondaże poparcia, mimo że ma duży wpływ na sytuację polityczną w Polsce. Z jednej strony w PiS rosną wewnętrzne napięcia. Część obozu prawicowego szuka nowego otwarcia, ale wiele wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński szykuje się do politycznej ofensywy. Tematy praworządności, reformy sądownictwa i uruchomienia funduszy ugrzęzły gdzieś pomiędzy Brukselą i Warszawą. A retoryka Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego w stosunku do europejskich partnerów jest coraz ostrzejsza. Na tapetę przy okazji 12. rocznicy tragedii wraca Smoleńsk. Po drugiej stronie na opozycji pojawiły się obawy przed wcześniejszymi wyborami. Sygnały, że partie opozycyjne szukają płaszczyzn współpracy. Coraz częściej pojawia się też temat wspólnych list. Z drugiej strony partie opozycyjne niezmiennie dzieli kwestia współpracy z rządem i interes partyjno-personalny przed nadchodzącymi wyborami. Dziś razem z Joanną Sawicką, Ryszardem Łuczynem i Wojtkiem Szackim porozmawiamy o tym, jak opozycyjni gracze podchodzą do wojny, rządu i perspektywy wspólnego startu w wyborach. Zapraszam na nasłuch. Joanno, to może zaczęlibyśmy od ciebie, a potem może dopytałbym was panowie o to, na ile i jak wojna zmieniła relacje pomiędzy partiami? Pytam tutaj o opozycję.
Atak Rosji na Ukrainę sprawił, że elektorat oczekuje, że politycy będą w mniejszy sposób się atakować, że będą prezentowali jakiegoś rodzaju jedność i propaństwowość, więc że te sprawy takiej bieżącej bójki politycznej zejdą na dalszy plan. No i to rzeczywiście się dzieje i rzeczywiście możemy to obserwować i takim pewnie najważniejszym momentem, kiedy widzieliśmy moment, nie wiem czy jakiejś współpracy, ale takich w porządku, dosyć dobrych relacji liderów partii opozycyjnych, to była ta ostatnia sobota, kiedy liderzy partii opozycyjnych dyskutowali na temat tego, czy i jak można by zmienić polską konstytucję. Okazją było 25-lecie uchwalenia konstytucji. Event został zorganizowany przez PSL, a konkretnie przez Piotra Zgorzelskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ktoś z moich rozmówców z Koalicji Obywatelskiej komentował to w ten sposób, że ta debata się odbyła i była udana między innymi dlatego, że organizowała ją PSL, które nie jest dla nikogo zagrożeniem, które jest dosyć nisko w sondażach, obecnie ma mniej więcej 5% poparcia, którego lider Władysław Kosiniak-Kamysz ma ze wszystkimi dobre relacje, jest takim sympatycznym politykiem, który zawsze podkreśla, że nie chce się kłócić, że szuka zgody i rzeczywiście stara się mieć dobre relacje z innymi liderami. I to tak naprawdę było to jedyne wydarzenie, które obserwowaliśmy w ostatnich czasach, które pokazywało, że ci politycy są w dobrych kontaktach. A tak z drugiej strony to, co się teraz dzieje ważnego politycznie, czyli debata nad zmianami w Sądzie Najwyższym, to z kolei nie skłoniło polityków partii opozycyjnych do tego, żeby w jakiś sposób współpracować, żeby ustalić wspólny front, żeby ustalić wspólne poprawki czy wspólną strategię.
Zgadzam się, że jak na razie, przynajmniej tak słyszę, niewiele się zmieniło w kontekście merytorycznej współpracy opozycji. W tym sensie, że nie ma przygotowania wspólnego minimum programowego na przykład. Natomiast to, co widzimy na fasadzie, moim zdaniem jest jednak sporą zmianą. Przede wszystkim, ja to najlepiej widzę, bo rozmawiam z politykami lewicy, na osi Platforma Obywatelska, a Lewica właśnie. Bo przypomnijmy, że przecież no, 2 miesiące temu niecałe, jeszcze Donald Tusk wykluczał Lewicę ze wspólnych list explicite w zasadzie. Atakował polityków Lewicy, sugerował, że ta formacja jest bliżej PiSu niż opozycji. W bardzo ewidentny sposób w każdym razie starał się zepchnąć ją pod próg wyborczy. Teraz to się zmieniło. Na tej debacie, o której Aśka wspomniała, było dość przyjaźnie między Włodzimierzem Czarzastym a Donaldem Tuskiem, tak? Bardziej pewnie ze strony Czarzastego, który wyraźnie zgadzał się z podejściem Donalda Tuska w kontekście konstytucji i też dodawał, sumował procenty partii opozycyjnych, tak jakby sugerował, że Lewica jest gotowa iść wspólnie z Platformą.
Szczególnie, że to była reakcja na Tuska, który pierwszy sumował.
Tak, natomiast ja też chciałem przypomnieć, że jeszcze zanim zaczęła się wojna, to opozycja poza Platformą, czyli Polska 2050, PSL i Lewica, stworzyły zespół wspólny, który miał przygotowywać konferencję o przyszłości Polski na pierwszy dzień wiosny. Ona była oczywiście zainicjowana przez Polskę 2050, ale w pracę mieli się włączyć politycy tych dwóch pozostałych formacji. Konferencji o przyszłości Polski nie było i ja nie słyszę o pracach tego zespołu, więc w tym sensie się zgadzam, że merytorycznie niewiele się dzieje, natomiast na fasadzie, na froncie zmieniło się sporo.
Co względy tak naprawdę strategiczne i taktyczne, tak? Znaczy sama rozmowa o wspólnej liście, do której zmierzamy, jest elementem tej rozgrywki pomiędzy tymi partiami i tutaj każdy próbuje rozgrywać swoje interesy i jakoś oddziaływać do swoich potrzeb i do potrzeb swoich wyborców.
No ta dyskusja o wspólnej liście jest przecież głównie teatrem, bo wydaje mi się, że politycy, przynajmniej tak to wynika z moich rozmów, nie wiem jak z waszych, zdają sobie sprawę doskonale, że no jest jeszcze dużo za wcześnie. Jeśli wybory odbędą się w przewidzianym terminie, czyli jesienią 2023 roku, no to naprawdę to jeszcze nie jest ten moment, w którym można cokolwiek na twardo stwierdzić. No bo przecież bardzo wiele będzie zależało choćby od tego, w jakiej pozycji sondażowej będą się znajdowały poszczególne formacje. Bo jeśli wyobraźmy sobie, że PSL wyskakuje nagle na 8%, no to chęć blokowania się ludowców znacząco się zmniejszy. Natomiast w tym momencie mamy też Lewicę, która, jak przyznała mi jedna z polityczek tej formacji, patrzy na sondaże i się obawia. No a może będziemy mieli do czynienia z jakimś przełomem, który sprawi, że oni będą na 10% i nie będą chcieli absolutnie się z nikim blokować.
Mi się wydaje, że nawet Donald Tusk od samego początku nie zakładał, że te wspólne listy powstaną. Z partii, które teraz odgrywają znaczącą rolę po opozycyjnej stronie sceny politycznej, wydaje mi się, że tylko Lewicy zależy na tym, żeby był jakiś wspólny start. A akurat z tą Lewicą żadna inna partia nie ma ochoty współpracować. Natomiast jeżeli Donald Tusk rzeczywiście by chciał, żeby opozycja poszła w jednym bloku na wybory, no to wydaje mi się, że w kompletnie inny sposób by to rozgrywał. Zebrałby tych liderów, powiedział, że musimy pogadać, że musimy to wspólnie ustalić. Jeżeli chcemy wygrać wybory, to nie możemy się o to pokłócić, więc każdy musi się tutaj odnaleźć w tym projekcie i jakoś dobrze poczuć. I też myślę, że to nie byłoby na tym etapie, w sensie, że to musiałoby się wydarzyć kilka dobrych miesięcy przed wyborami, ale na tyle jednak w dosyć krótkim terminie. Po pierwsze, żeby politycy się wewnętrznie nie pokłócili, a po drugie, żeby wyborcy nie zdążyli się takim projektem zmęczyć.
Jestem w stanie się z sobą zgodzić, że jeżeli nadrzędnym celem byłoby wystawienie wspólnej listy, to Donald Tusk mógłby do tego wszystkiego podejść inaczej i zrobić to w sposób mniej taki autorytarny i mniej odgórny. Ale rozumiem, że to jest element trochę jego strategii tego, żeby utrzymać hegemonię na tej opozycji, tak? W sensie, że to nie jest o tym, czy on chce, czy nie chce, tylko on chce to zrobić na swoich zasadach i korzystając z tego, że nadal stoi na czele zdecydowanie najsilniejszej, największej partii opozycyjnej.
No może, no wydaje mi się, że tutaj największym problemem z tą wspólną listą było to, że on od początku nie chciał, żeby w tym uczestniczyła Lewica, że jego strategią wobec opozycyjnej strony sceny politycznej była marginalizacja Lewicy i przejęcie jakichś jej posłów i sporej części elektoratu. Dlatego w ten właśnie sposób to rozgrywał, spychając Lewicę na margines i ta wspólna lista była kluczem do realizacji tego właśnie celu na tym etapie, w którym jesteśmy między jednymi a drugimi wyborami.
No dobra, ale to cofamy się do początku tej rozmowy i do mojego pierwszego pytania. Jednak Donald Tusk na tej debacie, sumując wyjściowo procenty, sumuje też procenty Lewicy. Co więcej, siedzi na scenie razem z liderami Lewicy, więc tu coś jednak się zmieniło, coś się ruszyło.
Może się tutaj wtrącę z pozycji laika, bo ja znacznie mniej niż wy rozmawiam z politykami opozycji, a skupiam się na rządzących, ale wydaje mi się, że opozycja odrobiła lekcję z wojny na takim najbardziej podstawowym poziomie, czyli liderzy po prostu wiedzą, że w obliczu zagrożenia muszą pokazać jedność, współpracę. No więc się spotkali, pogadali. Było dość sympatycznie, choć nie obyło się również bez szpilek, które wtykali sobie wzajemnie Donald Tusk, Szymon Hołownia. Dla mnie najciekawsza tam była ta deklaracja Włodzimierza Czarzastego, który powiedział o tym, że niech Donald weźmie te 30%. I to było takie wprost uznanie dominującej roli Platformy po stronie opozycyjnej. I ja rozumiem, że tak wskazują sondaże, ale jednak lider partii, która jest no wciąż konkurencyjna wobec Platformy, nie powinien z góry zakładać trzykrotnej przewagi Platformy nad swoim ugrupowaniem. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o wspólną listę, to ja w nią niezmiennie nie wierzę i nie dziwię się w związku z tym, że wszyscy o niej mówią, chociaż również w nią nie wierzą. I Donaldowi Tuskowi w tym momencie włączanie albo dopuszczanie myśli, że ta lewica będzie na tej wspólnej liście, w żaden sposób nie może zaszkodzić, ponieważ nie będzie takiej wspólnej listy, więc może Donald Tusk mówić, że zaprasza wszystkich albo sugerować, że zaprasza wszystkich.
To będzie problem tej rozmowy poprzednich i pewnie przyszłych. Ciężko jest nam się dogadać na temat tego, co to znaczy wspólna lista, tak? Na ile wspólna lista to jest lista wszystkich partii opozycyjnych, na ile to jest lista wszystkich partii opozycyjnych minus lewica. Co my rozumiemy przez wspólną listę? Ja jestem głęboko przekonany, że celem strategicznym Donalda Tuska jest wciągnięcie na swoją listę Szymona Hołowni tak, żeby go zmarginalizować i żeby zniwelować zagrożenie, jakim jest dla niego Hołownia, czyli ta trzecia depolaryzacyjna droga, czyli uniemożliwienie wyborcom zagłosowania na jakąś inną opcję niż Platforma na kontrze do PiSu z jednej strony, a z drugiej strony, żeby trochę rozbić swój negatywny elektorat, mieszając siebie w większym garnku z innymi.
No ale tutaj właśnie dotknąłeś sedna problemu i to jest główny argument, dla którego ta wspólna lista nie powstanie, ponieważ Szymon Hołownia doskonale wie, jaki jest cel Donalda Tuska. A jeśli nie będzie sojuszu Szymona Hołowni z Donaldem Tuskiem, to wspólna lista traci jakikolwiek sens, bo to spychałoby Platformę w objęcia Włodzimierza Czarzastego i ułatwiało drogę Kosiniakowi, Kamyszowi i Hołowni do stworzenia jakiejś siły równoważącej.
Ale poczekaj, ale jeżeli notowania sondażowe Hołowni zaparkują w okolicach 7%, to ja nie jestem...
No sondaże oczywiście tutaj będą decydujące i jeśli by się zmieniło to ten obrazek, który mamy teraz, bo teraz mamy tak, że jest duża Platforma, średni Hołownia i mały PSL i mała Lewica. Jeśli udałoby się Platformie zrzucić Polskę 2050 w okolice progu wyborczego, no to zmienia się wtedy cały układ.
Tak, natomiast jeżeli Hołownia będzie miał 7% poparcia i PSL będzie miał 5-6% poparcia, no to ja jednak sobie wyobrażam, że oni się dogadają, bo oni dla siebie są zdecydowanie bardziej bezpiecznymi partnerami i bliższymi ideowo i takimi, którzy nie zagrażają sobie nawzajem istnieniu, bo Platforma jest zagrożeniem dla istnienia zarówno Polski 2050, jak i dla PSL-u tak naprawdę, więc obie te partie mogą mieć podobne stanowisko i podobną obrać strategię.
Ja myślę, że największy problem ma w tym wszystkim lewica, bo ma najmniejszą zdolność koalicyjną. To znaczy, o ile Czarzasty teraz pokazuje i takie są nastroje w klubie z tego, co słyszę, że rzeczywiście ta ochota na jakiś wspólny start z Platformą się zwiększyła. Zabawne, no bo Forum Obywatelskiego Rozwoju i Lewica to się raczej zazwyczaj nie dodaje. I też zakopanie topora wojennego przez Donalda Tuska trochę zmieniły tę sytuację, w tym sensie, że w klubie panują teraz bardziej nastroje prozjednoczeniowe niż panowały wcześniej, z istotnym wyjątkiem Razem, bo jak usłyszałem w tej partii, jeśli Nowa Lewica, czyli połączone SLD i Wiosna, zdecydują się wystartować razem z liberałami z Platformy, to bez Razem. Natomiast problem polega na tym, że inne formacje, Platforma, Polska 2050, PSL, no nie bardzo chcą z tą lewicą startować, więc tutaj jest właśnie ten ambaras, że za bardzo dwoje nie chce naraz.
No właśnie, no bo jeżeli czytamy analizę think tanku pracującego dla Szymona Hołowni, strategię 2050, i oni tam przedstawiają bardzo wiele argumentów za tym, dlaczego wspólna lista nie jest dobrym pomysłem, a ten argument, który uważam, że jest najbardziej nośny i który do mnie przemawia, to jest, że wspólna lista bez lewicy spowodowałaby, że lewica spadłaby pod próg, byłoby duże zagrożenie, że lewica nie wejdzie do Sejmu, a jeżeli lewica nie wejdzie do Sejmu, to spora część głosów opozycyjnych zgubi się gdzieś pod progiem.
I pomoże PiSowi.
No dobrze, ale w takim razie to jaka jest propozycja Szymona Hołowni? Jeżeli zakładając, że on się zamierza połączyć z PSL-em i wystartować, to rozumiem, że on mówi Tuskowi, to ty przygarnij lewicę, tak?
Tak, ale to zresztą oni mówią nie od dziś i to samo mówi jeszcze od bardziej dawna Władysław Kosiniak-Kamysz, że powinny powstać dwa bloki, PSL z Hołownią i Platforma z Lewicą, no ale zgadzam się tutaj z tobą, że Platforma nie chce współpracować z Lewicą.
A część Lewicy nie chce współpracować z Platformą, tak? Więc to nie do końca się klei, więc ja mam wrażenie, że jednak dochodzimy do tego punktu, że sytuacja robi się dosyć binarna, albo wszyscy startujecie razem i się dogadacie, albo wszyscy startują osobno, tak? Ale teraz chciałem jednak wrócić znowu, jak pijany płotu, do pierwszego mojego pytania. Wydarzyła się wojna, sporo się zmieniło. I jednak w tą sobotę widzieliśmy, jak oni wszyscy usiedli razem na tej jednej scenie i razem ze sobą rozmawiali i pojawiła się jakaś nowa energia. Co więcej, ten czynnik, który powoduje, że oni mogą zacząć ze sobą więcej i bardziej rozmawiać, to jest obawa przed tym, że PiS będzie rosnął. Na razie nie rośnie, w sondażach nie widzimy jakiegoś wielkiego skoku sondażowego, ale jest jednak tak, że ten PiS cały czas z racji na trwającą wojnę, wyczyszczenie Polskiego Ładu, ileś tam innych czynników, możliwość zrzucenia problemów gospodarczych, inflacyjnych, w co ja trochę nie wierzę, ale powiedzmy, na sytuację wojenną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wyczyszczenie konfliktu o praworządność potencjalnie i jakoś tam pogodzenie się w jakiejś mierze z Unią Europejską i z Brukselą może stać się większym zagrożeniem. Jeżeli będziemy mieli tak, że będzie większe zagrożenie, perspektywa zbliżających się wyborów i sytuacja, w której to się wszystko nie dodaje i to nie pasuje, to może jednak pojawi się jakaś energia, która nie wiem, czy spowoduje połączenie się na jednej liście i wystartowanie na jednej liście, ale jakaś konstruktywna rozmowa na temat tego, co zrobić w tej sytuacji.
Moim zdaniem tak. Przy czym ciekawszym tematem moim zdaniem jest to, co właśnie przygotowywała opozycja nieplatformerska i niekonfederacyjna, czyli Polska 2050 z PSL-em i Lewicą, zanim wojna wybuchła, czyli ten wspomniany już przeze mnie zespół, który miał przygotowywać konferencję, czy też jakieś porozumienie wokół tej konferencji o przyszłości Polski, która miała się odbyć pierwszego dnia wiosny. Bo tak jak ja rozmawiałem z osobą zaznajomioną z planem prac tego zespołu, to porozumienie, które miało być dopracowywane, miało obejmować kilka tematów. Praworządność, stosunek do Unii, zdrowie, klimat, oświata i rynek medialny. I to są takie tematy, w których jest duża przestrzeń zgody na opozycji, tak? No bo nie można oczywiście spodziewać się jakiegoś porozumienia w kwestiach praw człowieka, zwanych przez niektórych światopoglądowymi. No ale w tych tematach można i ja uważam, że można by się spodziewać, że prędzej czy później, niezależnie od tego, czy te wspólne listy będą, czy nie będą, opozycja coś tego typu będzie chciała zaprezentować.
No i tutaj tak naprawdę też Platforma mogłaby spokojnie dołączyć, w sensie, że też sobie myślałam o tym, że odejmując sprawy światopoglądowe i trochę nie licząc partii Razem, no to te cztery partie opozycyjne, w sensie Platforma, PSL, Polska 2050 i Lewica, mają bardzo podobne poglądy i w sferze gospodarczej, i w sferze decentralizacji państwa, i szczególnie w sprawach zagranicznych. W tych sprawach obronnościowych im się teraz coraz więcej klaruje i też dążą w podobną stronę. A myślę, że każda ta partia ma też w sobie jakiś taki zalążek populistyczny, więc mogliby też zaproponować coś takiego, powiedzmy, ekstra pod publiczkę i jakieś wspólne propozycje na wybory pokazać. Powiedzieć, jesteśmy różni, chcemy mówić do różnych elektoratów, natomiast chcielibyśmy odepchnąć PiS od władzy i rządzić w następnej kadencji. Popatrzcie, potrafimy się dogadać, możemy zrobić razem to, to, to i to. Natomiast w czasie kampanii mówimy do tych naszych różnych elektoratów.
No i wtedy jakby oni wystartowali? Bo mam poczucie, że mamy tutaj trochę trzy perspektywy. Jest taka perspektywa partykularna, tak? W sensie każda partia, każdy polityk ma swój interes i też nie wchodziliśmy głębiej w te interesy, ale na przykład są interesy poszczególnych polityków, którzy martwią się i będą się martwić o swoje miejsce na listach, tak? Znaczy siłą rzeczy wspólna lista powoduje olbrzymi tłok i wewnętrzne tarcia, nie tylko pomiędzy partiami, ale też wewnątrz tych partii, tak? Więc to jest jakby jedna perspektywa. Z drugiej strony jest kwestia tego, że rozumiem, że jednak te wszystkie partie mają pewien interes wspólny, który się składa na A, odsunięcie PiS-u od władzy i B, rządzenia w następnej kadencji. A z trzeciej strony jest ta arytmetyka, ten dąd i stworzenie tych list. I tutaj wydawałoby się, że musi dojść w pewnym momencie do jakiejś rozmowy, jak to wszystko poukładać. Ja się z nimi zgadzam, że ta potrzeba współpracy opozycyjna jest istotna i że to jest coś, co powinno tak naprawdę być takim pierwszym krokiem i jakimś możliwym spoiwem i jakimś pomysłem na to, jak zorganizować relacje, jak się nie pozabijać, jak współpracować i jak myśleć o przyszłości, ale to nie rozwiązuje problemu, o którym tutaj rozmawiamy, to znaczy jak wystartować.
No, ja się odniosę do tego pierwszego zagadnienia, które podniosłeś, czyli do kwestii budowy listy. Bo załóżmy, że spotkali się liderzy i ustalili, że na takiej wspólnej liście Szymon Hołownia będzie mógł wystawić 15 kandydatów na jedynkach, albo nawet 20, co jest mało prawdopodobne, ale powiedzmy, że Platforma by aż tak się posunęła. No i jeśli później byśmy przystąpili do konstruowania takiej listy, to w danym okręgu Hołownia miałby, powiedzmy, kandydata na pierwszym miejscu, później byłoby dwóch posłów Platformy Wieloletnich, później ktoś z SLD, później ktoś z PSL-u i tak dalej. No więc potrafię sobie wyobrazić, że w wyniku głosowania Hołownia z takich wspólnych list wprowadziłby kilkunastu pewnie posłów. I nie ma szans wprowadzić więcej, dlatego że Szymon Hołownia ma niewielu znanych polityków i oni by przepadali w rywalizacji z otrzaskanymi w kampaniach politykami, wieloletnimi posłami, którzy znają te swoje okręgi na wylot, są tam rozpoznawani. Prawdopodobnie większość tych jedynek Hołowni by powchodziła do Sejmu i prawdopodobnie nikt z dalszych miejsc by się do Sejmu nie załapał. Krótko mówiąc, Hołownia w tym przyszłym Sejmie miałby kilkunastoosobową reprezentację. Tymczasem sondaże dają mu w tym momencie reprezentację co najmniej 30-osobową, jeśli nie liczniejszą. Więc cały interes partii Hołowni leży w tym, żeby jednak utrzymać to poparcie, które daje pewność samodzielnego wejścia do Sejmu i wprowadzenia tych 30-paru, 40-paru posłów, bez których nie będzie możliwe stworzenie rządu, jeśli opozycja jako całość będzie miała większość. I podobnie, prawdopodobnie kalkulowaliby liderzy innych partii. Wspólny start z Platformą to już przećwiczyła Nowoczesna. Nowoczesna była partią, która przeszła test wyborczy samodzielnie, czego nie da się powiedzieć o Hołowni, która w sondażach była przez moment silniejsza od Platformy, podobnie jak Polska 2050. No a teraz jest jakąś taką smętną przybudówką Platformy z kilkoma posłami, którzy nie są w stanie wystawić własnych list. Nikt nie myśli tam o samodzielnym życiu. I jeden wspólny start z Platformą sprawiłby, że Polska 2050 podążyłaby tą ścieżką Nowoczesnej. Podobnie PSL nigdy po starcie z Platformą nie byłby już w stanie powrócić do samodzielnego życia i samodzielnych startów w wyborach i stałby się taką frakcją wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Więc z tego powodu nie wierzę, że Szymon Hołownia, jeśli nie dostanie jakiegoś ataku paniki z powodu obniżających się sondaży, nie jest w stanie zgodzić się na wspólny start z Platformą.
Mówimy cały czas o tych wyborach sejmowych, a jednak warto wspomnieć, że bardzo, ale to bardzo prawdopodobne jest powtórzenie jakiegoś rodzaju paktu senackiego w kolejnych wyborach, bo tylko to ma sens przy jednomandatowych okręgach obowiązujących w wyborach do Senatu, więc ta współpraca opozycji tak czy inaczej będzie musiała być bliska, niezależnie od tego, w jaki sposób dokładnie zostaną zbudowane listy w wyborach do Sejmu.
A ja bym powiedział, że i to jest truizm i to wiemy, to znaczy, że na tym etapie rozmowa o wspólnej liście jest o tyle bez sensu, że nie znając sondaży wyjściowych, tak jak już wcześniej mówiliśmy kiedyś, powiedzmy 6 miesięcy przed wyborami, albo jeżeli wybory miałyby nastąpić wcześniej, to jest tuż przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, czy tam jeszcze chwilę wcześniej, to bardzo ciężko jest cokolwiek zdecydować. I w tym momencie te partykularne interesy biorą górę i z jednej strony to są interesy partii, które nie chcą się znaleźć na tej wspólnej liście, a z drugiej strony to jest interes partii, która chciałaby taką wspólną listę stworzyć i podporządkować sobie mniejszych partnerów. Natomiast to, co jest, wydaje mi się, najistotniejsze, to jest, jaki będzie wynik sondażowy PiS-u w tym momencie, kiedy te decyzje będą zapadały i wszystko poniżej 35% raczej będzie powodowało, że te partie zagrają do swoich partykularnych interesów. Wszystko powyżej 40% dla PiS-u będzie raczej grało na jakąś mega mobilizację i próbę jednak połączenia sił. Więc to, co ja staram się powiedzieć, że ja się nie do końca z wami zgadzam, że wspólnej listy na pewno nie będzie. Wydaje mi się, że na tym etapie, w tym momencie rozmowa o wspólnej liście rzeczywiście jest trochę kontrproduktywna, bo ona prowadzi do kłótni, a tak naprawdę nikt nie chce zejść ze swoich potrzeb i interesów, bo tylko na tym może stracić. Ale w momencie, w którym dojdziemy do takiej sytuacji, że ta rozmowa na poważnie się zacznie, to ona będzie przebiegała wedle zupełnie innych zasad i te wszystkie minusy wspólnej listy zejdą na drugi plan, bo to, co wydaje mi się jednak będzie istotniejsze dla liderów partii opozycyjnych, to będzie perspektywa przejęcia władzy.
Tak i nie, dlatego że jednym z ważnych argumentów podnoszonych choćby przez Polskę 2050 jest to, że decyzja o wspólnym starcie w oczywisty sposób będzie grała na rzecz partii opozycyjnych ze względu na ordynację, na sposób przeliczania głosów, na donta. Natomiast może, i to też podnosi Lewica, może oznaczać zniechęcenie części wyborców. Wyobraźmy sobie takiego wyborcę partii Razem, który ma głosować na listę, na której ma liberałów z Nowoczesnej. No, ciężko coś takiego sobie wyobrazić. I to są argumenty, które powtarzają się non-stop, ale one nie znikną. Więc w tym sensie ja rozumiem, co ty mówisz, ale w percepcji części polityków opozycyjnych granie na rzecz zwycięstwa nie jest wcale równoznaczne z blokowaniem się, bo oni się obawiają o to, że stracą część wyborców.
Ryszard, ja słyszę i rozumiem to, co ty mówisz o tych wyborcach Lewicy, którzy prawdopodobnie nie będą chętni, nie będą gotowi zagłosować na wspólną listę, na której będą też tacy politycy jak powiedzmy Donald Tusk czy Kosiniak-Kamysz. To jest tam też kwestia tego, że jeżeli Lewica miałaby się znaleźć pod progiem, to trochę co z tego, że te 4,99% wyborców Lewicy zagłosuje na tą Lewicę, na którą chciało, jeżeli ta Lewica koniec końców nie będzie miała reprezentacji w Sejmie, a PiS wygra kolejną kadencję, więc prawdopodobnie w pewnym momencie będzie musiało dojść do jakiejś takiej rozmowy o realizmie i pragmatyzmie na Lewicy, gdzie siłą rzeczy zgaduje, że część Razem odpadnie, ale część tej starej Lewicy jednak stwierdzi, że z jednej strony w ich interesie politycznym jest, żeby wejść do Sejmu, a z drugiej strony w interesie ich wyborców jest, żeby głosy tych wyborców znalazły swoje odzwierciedlenie w przyszłej kompozycji Sejmu.
Oczywiście, żebyśmy się nie zrozumieli źle. Ta rozmowa na Lewicy tak naprawdę już się dzieje, być może już się odbyła. W związku z tym część klubu, duża część klubu jest chętna do współpracy. Natomiast to, że Razem nie chce iść z liberałami, to jest jasne. To nie jest jakieś szczególne zaskoczenie. Elektorat Razem to jest, nie wiem, 0,5%, 1,5% wyborców. No to jest, no być może opozycja, gdyby miało się wydarzyć jakieś szerokie blokowanie, będzie musiała się pogodzić z taką stratą. Natomiast to, o czym ja mówię, i powód, dla którego jestem jednak dość sceptyczny, jest taki, że to nie tylko ze strony Lewicy przecież są takie obawy. No to znaczy, okej, Lewica boi się, że straci część wyborców ze względu na liberałów. Liberałowie boją się, że stracą ich ze względu na Lewicę. PSL też się boi, że straci ich ze względu na Lewicę. Więc te obawy latają w różne strony. I oczywiście, ja się z tobą zgadzam, że wiele się może zmienić do momentu, w którym będziemy mieli już jakąś taką jasną sytuację przedwyborczą, taką przedkampanijną. I tak jak też mówiłem na początku, kluczowe będą sondaże. No jeśli PSL czy Lewica będą ewidentnie spadały pod próg, no to presja na to, żeby dołączyły do jakiegoś bloku, będzie ogromna. Natomiast przy takim bazowym scenariuszu ja jednak widzę te obawy, jakie istnieją.
Ta rozmowa nie jest łatwa, myślę, że to słychać. Natomiast mam wrażenie, że ta trudność bierze się z tego, że my rozmawiamy o tak naprawdę dwóch różnych rzeczach pod tą samą nazwą. Jedno to jest ta wspólna lista, to jest taki trochę mityczny konstrukt polityczny, medialny, który pojawia się, no bo się musi pojawiać w rozmowach polityków, analizach komentatorów i tak dalej. I to jest w istocie kostium skrywający chęć zdominowania przez Platformę całej sceny opozycyjnej i z tym się wiąże to, o czym rozmawiamy, czyli kwestia budowy takiej listy, kwestia obaw mniejszych partii, kwestia taka, że jeśli by się nie znalazł na przykład Hołownia na tej wspólnej liście, no to wtedy Platforma by nie chciała się dogadywać z Lewicą. Natomiast druga rzecz to jest to, w jakim stanie i w jakiej konfiguracji już naprawdę, gdy przyjdzie czas wyborczy, pójdzie opozycja do wyborów. Czyli jedno to jest bieżące ustawianie się pod debatę polityczną, pod sondaże i żonglowanie tym terminem wspólnej listy, a drugie no to jest realne decyzje polityczne, które jeszcze mam wrażenie nie zapadły i które będą zapadały, gdy widmo wyborów zajrzy już liderom w oczy, gdy będą już znali sondaże. Ty, Andrzej, powiedziałeś o tych progach poparcia dla PiSu, od których będzie wiele zależało. No wydaje mi się, że jeśli poparcie dla PiSu będzie przekraczało 40%, to w ogóle jakakolwiek dyskusja będzie na drugim planie, no bo poparcie ponad 40% raczej oznacza obronę władzy przez PiS, zwłaszcza jeśli jeszcze pamiętamy o Konfederacji, która zabierze część pozostałych głosów.
A z drugiej strony, ja mam wrażenie, że to, co jest zarazem największym problemem wspólnej listy, czyli ten efekt najniższego wspólnego mianownika, to znaczy to, że traci się wyrazistość i że wszyscy muszą tak naprawdę podpisywać się pod jednym bardzo prostym i niespecjalnie ciekawym programem, czyli odsunięcie PiS-u od władzy. Ma też swoje pozytywy, to znaczy ten najniższy wspólny mianownik powoduje, że można jak najwięcej środowisk wciągnąć na taką wspólną listę. I tutaj rozmawialiśmy o lewicy, a ja się jeszcze na przykład zastanawiam, co będzie z takim Jarosławem Gowinem i jego porozumieniem. I myślę sobie, że tak jak nie wiem, czy ktoś z obecnych partii opozycyjnych może poza PSL-em będzie chętny, żeby przygarnąć porozumienie, które pewnie nie niesie za sobą jakiegoś wielkiego wiana w głosach, ale jednak jakieś tam przełożenie na scenę polityczną, a to mogą być naprawdę setki tysięcy głosów, czy dziesiątki tysięcy głosów, które o czymś będą decydowały, to takie porozumienie można by teoretycznie było, może minus Jarosław Gowin, który wtedy by wystartował na senatora, wciągnąć też na taką listę, czy nie wiem, Polskie Sprawy, czy jakichś posłów, którzy by wyszli z PiS-u, w sensie, że wspólna lista pozwala zrobić wielki gar.
Jeszcze o samorządowcach nie rozmawialiśmy.
Jeszcze są samorządowcy, więc jakby ta wspólna lista ma ten plus, że przez to, że to jest najniższy wspólny mianownik, ona pozwala zebrać wszystkich, nawet takie osoby, z którymi niekoniecznie ktokolwiek z obecnych większych aktorów na scenie opozycyjnej jest gotów współpracować. Myślę, że do tej wspólnej listy będziemy wracali i będziemy o niej rozmawiali, bo tak naprawdę to jest trochę hasło, za którym stoi rozmowa o tym, w jaki sposób ta opozycja ma się zorganizować i wystartować. I tak jak w tym momencie jest to rozmowa trochę bezprzedmiotowa i denerwująca i męcząca, bo nic na tym etapie nie zapowiada tej wspólnej listy, to wydaje mi się, że jednak im bliżej będziemy wyborów, to inne kwestie, inne problemy, inne potrzeby i inne wrażliwości będą wchodziły w grę i ta rozmowa będzie się zmieniała. Więc to, z czym ja chciałem zostawić was i państwa, to z taką prostą myślą, że wspólna lista dziś to jest coś zupełnie innego niż wspólna lista jutro i na tą przemianę będziemy patrzyli, a myślę, że pierwszym elementem tej przemiany jednak to były te ostatnie tygodnie, a tak naprawdę ten ostatni weekend i perspektywa tego, że jakaś forma lepszej współpracy będzie konieczna, żeby w tych wyborach nie przegrać sromotnie. Dziękuję bardzo. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.